drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. Wyjątkowy poranek, bo dziś niedziela palmowa, a za tydzień już święta Wielkiej Nocy. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w magazynie katolickim w drodze zaprosimy Państwa na gdański marsz papieski w obronie Jana Pawła II. Posłuchamy o nadziei, o której opowie ksiądz dr Jacek Socha. Zachęcimy Państwa do udziału w nietypowej akcji tuż przed świętami, w której będziemy zbierać różańce dla więźniów, a także do włączenia się w akcję Pomoże kapłanom, otocz modlitwą księdza. Zapraszamy.
W drodze.
W niedzielę palmową w Kościele katolickim rozpoczynamy Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, 5 dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jest rozpięta między dwoma momentami, radosną procesją z palmami oraz czytaniem jako Ewangelii męki pańskiej. Przed główną mszą świętą przewidziana jest procesja z palmami, która odbywa się u końca 40-dniowego przygotowania do obchodu Misterium Paschalnego. Wierni z gałązkami w rękach gromadzą się wówczas poza kościołem, do którego ma się udać procesja. Kapłan zakłada szaty koloru czerwonego, podkreślającego królewskość Mesjasza i jego uniżenie w męce. W całej Polsce właśnie w niedzielę palmową odbywają się marsze papieskie. Jeden z nich w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II odbędzie się również w Gdańsku. Początek o 15 przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a zakończenie przy Pomniku Trzech Krzyży. Część marszu będzie spokojna i milcząca, potem będzie muzyka, by pokazać radość życia. Na to wydarzenie zaprasza metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda.
Jan Paweł II nie szukał żadnych rewolucji, nie szukał niczego. Chciał, żeby człowiek poprzez swoją refleksję rozumiał to, co jest wartością życia, czym jest życie. Dlatego te marsze, które będą się odbywać w różnych częściach Polski, u nas też, przy okazji powiem, że u nas też będzie o godzinie 15 rozpocznie się przy Kościele Mariackim w Gdańsku, a skończy się przy Trzech Krzyżach. Będzie to część takiego marszu spokojnego, milczącego. Potem będzie na koniec troszeczkę muzyki i artyzmu, żeby też pokazać radość życia. Życie jest radością. Życie to nie jest coś przegranego, tylko to jest radość, która otwiera, która buduje, która jednoczy.
Przypomnę początek marszu papieskiego o godzinie 15 przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a zakończenie przy Pomniku Trzech Krzyży.
W drodze.
Głos rekolekcjonisty w Wielkim Poście słyszymy w wielu kościołach. Słowo, które przekazują nam kapłani w tym czasie, znaczy i waży podwójnie, twierdzi ksiądz dr Jacek Socha, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Gdyni-Chyloni. Przez 4 dni ksiądz Jacek głosił rekolekcyjne nauki dla wiernych z Gdańska na zaproszenie ojców jezuitów z parafii świętego Krzyża we Wrzeszczu. Były tam nie tylko wielkie proroctwa, bo tak zatytułowane były te rekolekcje, ale i zwykłe przykłady, które pokazywały wiernym, że warto mieć zawsze w sercu prawdę, miłość, a przede wszystkim nadzieję. Rekolekcjom księdza Jacka Sochy przysłuchiwała się redaktor Anna Rembas.
Tak, ja mówiłem o proroctwie, czyli dokładnie ten temat już miał, ciche proroctwo na niespokojne czasy. Chciałem powiedzieć właśnie o tym, że chrześcijaństwo jest proroctwem na niespokojne czasy, że w ogóle my możemy być prorokami w tych niespokojnych czasach. No i chciałem to w różnych takich aspektach pokazać, jakby z różnych stron.
A zakończył ksiądz nadzieją. Powiem szczerze, że takie pytanie, które nasuwa mi się od razu od początku, to dlaczego akurat tak ustawienie tematu? Dlaczego akurat te tematy i dlaczego takie przykłady?
Oczywiście rekolekcje to jest jakieś dzielenie się tym, czym człowiek żyje i jak ja też widzę chrześcijaństwo dzisiaj, więc myślę, że to na tyle jest właśnie aktualne, na ile to jest we mnie.
I więc dlatego pełen kościół pewnie.
Myślę, że tak jest, nawet jeżeli nawet ten temat się powtarza, to zawsze jednak ujęcie jest trochę inne. I myślę sobie, że to właśnie chodzi o takie konfrontowanie przesłania ewangelicznego na te czasy. Sobór Watykański II, do którego ja teraz sobie właśnie wracam, myślę, że on był bardzo proroczy, to jedna z konstytucji była właśnie, nazywała się o Kościele Współczesnym, właśnie takim przesłaniu duszpasterskim Kościoła na czasy współczesne. I oni się zastanawiali, jak ten Kościół jest umiejscowiony w czym, nie? I sobie myślę, na przykład w tych rekolekcjach mówiłem o tym, że mam takie głębokie przekonanie, że dzisiaj chrześcijaństwo I to nasze świadectwo chrześcijańskie jest potrzebne jako taki gest bardzo pokorny. Jezusa, który obmywa ludziom nogi, a nie który trzyma transparenty. To znalazłem kiedyś właśnie u jednego z teologów współczesnych takie ciekawe porównanie, że on mówi, że on jest przekonany, ja całkowicie się z nim zgadzam, że dzisiaj jest nam potrzeba odłożenia transparentów, a właśnie w sporach różnorakich, w których też jesteśmy, na przykład w sporach etycznych, bardzo ważne jest właśnie, żeby zachować pokorę i umywać nawet wrogom właśnie nogi i że ten gest właśnie taki proroczy będzie mówił mocniej niż, nie wiem, nasze transparenty.
Te nasze czasy faktycznie niespokojne i te wykłady i te słowa, które ksiądz skierował w ostatnim dniu o nadziei właśnie, to chyba też taki czas wyjątkowy, kiedy my no, też musimy zaznaczyć to bycie w oczekiwaniu na zmartwychwstanie czymś i często dużo ludzi mówi, wymienia, jeżeli wymienia jakieś ważne, ważkie dla siebie stany, to ta nadzieja jest takim stanem, który pojawia się chyba najczęściej. Bez tej nadziei chyba nic nie byłoby możliwe. Czy zechciałby ksiądz parę myśli przekazać tutaj dzisiaj, bo pewnie nie wszyscy państwo uczestniczyliście tutaj w tych rekolekcjach,
tak,
a żałuję.
Oczywiście to niemożliwe, bo to też rekolekcje się odbywają w różnych parafiach.
A ja dziękuję za to, że ksiądz zawitał do Gdańska.
Ja jestem gdańszczaninem, więc ja bardzo mam wielki dług wdzięczności względem tego miasta. Tutaj się wychowałem i też się cieszę, że byłem u jezuitów, bo względem nich też mam właśnie dużą wdzięczność, bo miałem taką przyjaźń z jednym z jezuitów, który się nazywał ojciec Jerzy Świerkowski, może niektórzy słuchacze go kojarzą. I to był dla mnie taki pierwszy ojciec duchowy. Nie właśnie człowiek, który wzbudził we mnie poczucie wartości. Trochę się dzieliłem w tym pierwszym dniu tym, nie? Że być ojcem dla kogoś to właśnie wzbudzać w nim poczucie wartości i myślę sobie, że to właśnie też rodzi nadzieję, nie? Że człowiek ma nadzieję, bo ktoś w nim wzbudził poczucie wartości i pamiętam jak ojciec Jerzy wzbudzał we mnie takie poczucie wartości, nie wiem, właśnie na przykład tym, że o mnie pamiętał. Miałem niedawno takie przeżycie niesamowite, bo odkryłem taką kartkę pocztową, którą on mi wysłał. Ja wtedy byłem na ostatnim roku studiów w seminarium, byłem diakonem i on gdzieś był w Częstochowie i wysłał do mnie po prostu takie serdeczne pozdrowienia. I ja ze wzruszeniem odkryłem tą kartkę. Ojciec już parę lat nie żyje. Kartka była z 93 roku, no więc 30 lat temu. A ona jeszcze wzbudza we mnie jakieś emocje, no bo właśnie to był ktoś dla mnie bardzo ważny.
I ksiądz dla niego.
No myślę tak.
Potrzebował wysłać, zaadresować, pójść na pocztę, kupić znaczek i napisać parę słów, skreślić. Przecież mógł tego nie zrobić. Widocznie myślał o księdzu wtedy.
Tak. Ta przyjaźń prawie trwała 30 lat. Myślę, że trwa dalej, mimo że ojciec już jest w niebie. No i to było dla mnie bardzo ważne. I myślę sobie, że bo w tym ostatnim dniu rekolekcji mówiłem trochę, jak można karmić swoją nadzieję. Bo właśnie nadzieję trzeba karmić. Bo można się karmić właśnie rzeczami, które w nas będą wzbudzały rozpacz. I dzisiaj jest bardzo łatwo pewnie tak się nakarmić rzeczami, które wzbudzają rozpacz. A można karmić swoją nadzieję. I myślę sobie tak, że taką pierwszą rzeczą dla mnie, tym co wzbudza we mnie nadzieję, jest to, że ja siebie też odkrywam jako kogoś, kto dostał obietnicę. Takie w ogóle określenie chrześcijaństwa we mnie teraz jest, nie? Że chrześcijanin to jest ktoś, kto otrzymał obietnicę od Boga, że Bóg mnie nigdy nie opuści, że On mnie pamięta.
Matka może cię opuścić, ale Bóg cię nigdy nie opuści.
Tak. To nie jest tania obietnica, bo jak patrzymy na krzyż, to widzimy, ile ta obietnica kosztowała. I oczywiście Pan Bóg nam to robi, potwierdza tą obietnicę na taki sposób wcielony, czyli właśnie przez ludzi, tak jak nie wiem, w moim życiu to zrobił przez ojca Jerzego Świerkowskiego, czy przez inne osoby, czy przez jakieś inne doświadczenia. Ale tak jest właśnie, że to się po prostu dzieje i nagle jak mamy otwarte trochę oczy, to będziemy to widzieli.
I czuli.
Tak, i czuli. I to jest takie pierwsze, myślę, karmienie nadziei. Właśnie to, że ja odkrywam, że to jest, że ja jestem właśnie synem obietnicy, czy córką obietnicy. Ale myślę na przykład o takim karmieniu nadziei, jakim jest odkrywanie piękna. nie? Pięknej muzyki, piękna świata, właśnie tego, że zrobię taki krok, żeby coś zobaczyć, nie? Bo mogę kompletnie utkwić oczy w chodniku, a mogę trochę właśnie się rozejrzeć i nagle będę miał znaki nadziei.
Podnieść głowę.
Podnieść głowę i jednocześnie podnieść się.
Tak, bo to może też iść za tym.
Bo to podnosi.
Podnosi.
Dobre rozmowy, to jest bardzo ważne. Dobre rozmowy z ludźmi, którzy mnie znają, właśnie, których się nie boję. Mam doświadczenie właśnie tego, że mogę z kimś rozmawiać, się nie boję tej osoby. Mogę mówić o swoich słabościach, zostanę przyjęty. Mogę tę osobę przyjąć. To jest też bardzo piękne, że ja mogę kogoś przyjąć. Nie, nie tylko, że ktoś mnie przyjmuje, ale ja mogę tę osobę przyjąć. I to wzbudza nadzieję właśnie, że jestem ważny. Nie? To moje życie jest ważne. Jest wydarzeniem, jak to często się mówi w tradycji chrześcijańskiej, jest świętą historią.
Proboszcz Kościoła Świętego Mikołaja w Gdyni Chyloni, w parafii. Zresztą przecudownej i też często tutaj prezentowanej w naszych audycjach był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Niech to będzie wielki tydzień.
Bliżej. Do audycji W Drodze dotarł ksiądz Wojciech Tychnowski. Zaraz Państwu powiem, kim on jest w ogóle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się wszystkim.
Wyjątkowa niedziela dzisiaj, bo niedziela palmowa. Ale chcemy wrócić do tej niedzieli z ubiegłego tygodnia, bo to była niedziela Dobrego Łotra.
Piąta niedziela Wielkiego Postu w tym roku pokryła się właśnie ze wspomnieniem Dobrego Łotra.
A ksiądz z tymi łotrami to ma na co dzień, bo ksiądz jest kapelanem w więzieniu właśnie.
Z woli księdza arcybiskupa od września razem z księdzem Sebastianem Dębskim posługujemy w areszcie śledczym na
Kukowej. I pewnie nie jest łatwo, prawda?
Ale jest to posługa, która daje poczucie sensu, bo to jest czysta Ewangelia dla tych, do których Pan Jezus przyszedł.
Najczystszej postaci, drodzy Państwo. A mamy taki, bo myślę, że księdza Wojciecha to jeszcze zaprosimy do audycji, ale dzisiaj jak my mamy taki specjalny apel do Państwa, bo pewnie zastanawiacie się, jak jeszcze zagospodarować ten wielki tydzień, który się rozpoczyna właśnie. W jaki sposób może jeszcze modlitwa, post, jałmużna, może jeszcze jakiś element dołożycie do tej układanki, którą sami sobie w tym czasie 40 dni Wielkiego Postu wymyśliliście, drodzy Państwo. I tak sobie pomyśleliśmy z księdzem Wojciechem, że zaprosimy Państwa do pewnej akcji albo aktywności związanej z różańcami.
Dokładnie. Otóż więźniowie czy osadzeni w areszcie śledczym nawracają się. Pewnie nie jest to jakieś masowe działanie, ale wielu z nich przychodzi na mszę świętą, wielu z nich spowiada się, rozmawia o swoim życiu.
I modlą się na różańcach.
I modlą się na różańcach. Mamy taki nawet mały cud w jednej celi właśnie, gdzie taki młody człowiek, osiłek, dobrze zbudowany, ale nerwy na wierzchu. Bardzo łatwo go było wyprowadzić z równowagi. No i któregoś razu, kiedy już to stało się takie bardzo uciążliwe, koledzy mówią, zacznij się modlić. Kolega mówi, ja cię nauczę, dam ci różaniec. Zaczął się modlić. I po miesiącu przychodzi na następną mszę świętą w pierwszą sobotę miesiąca i mówi o takiej przemianie, że ma pokój w sercu. Koledzy mówią, proszę księdza, to jest nowy człowiek, on zupełnie inaczej, można z nim porozmawiać, można się pośmiać, nie wybucha tak jak kiedyś. Więc chcemy zaprosić tych, którzy mieliby może wolę i możliwość włączyć się w tę akcję, żeby jeśli w domu jest jakiś nadliczbowy różaniec zbędny, to można by przekazać właśnie dla naszych osadzonych, dla naszych więźniów. Pewnie można zaprosić do tego tam czy rodzinę, czy sąsiadów, żeby taką przesyłkę przygotować i wysłać na adres aresztu śledczego w Gdańsku.
I teraz, drodzy Państwo, uwaga, weźcie kartkę, proszę Was bardzo, długopis i zapiszcie ten adres, na który te różańce będzie można przesłać.
Podaję więc areszt śledczy, ksiądz kapelan, ulica Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk.
Jeszcze raz może powtórzmy.
Areszt śledczy, ksiądz kapelan, Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk.
Zapraszamy Państwa do tej akcji na koniec, można powiedzieć, Wielkiego Postu, przed rozpoczynającym się właśnie Wielkim Tygodniem. Może to jest jakiś właśnie pomysł na to, żebyście Państwo też włączyli się w te trzy filary. Modlitwa, post, jałmużna. I co? I jeszcze?
Chętnie też przyjmiemy modlitewniki.
A, no właśnie, no bo różaniec, modlitewniki, no tak. To wszystko się przydaje, drodzy Państwo, a nie zmarnuje się, bo jak leży u Was na półce i ma się przykrywać kurzem, to lepiej, żeby komuś to służyło.
Zdecydowanie, zdecydowanie. Oni potrzebują, pragną, pytają o te rzeczy.
Zapraszamy Państwa i oczywiście razem z księdzem Wojciechem Tychnowskim życzymy Państwu no, wspaniałego czasu Wielkiego Tygodnia.
No, pięknego przeżycia tych tajemnic naszej wiary, największych, najświętszych, poczynając od Wielkiego Poniedziałku przez wtorek, środę i oczywiście Centrum Triduum Święte Paschalne.
I tak już wyprzedzająco dołączamy się do wielu życzeń, które na pewno Państwo będziecie w tych dniach otrzymywać, szczególnie w czasie świąt wielkanocnych, ale do tego to jeszcze wrócimy za tydzień. Wszystkiego dobrego, księże Wojciechu. Dużo sił w tej takiej no, niełatwej pracy jako kapelana w więzieniu. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za zaproszenie. Wszystkiego najlepszego dla pana redaktora i dla wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
W drodze.
Pomoże kapłanom, otocz modlitwą księdza. To akcja, która trwa w archidiecezji gdańskiej. Jej idea polega na tym, by codziennie odmówić jedną dziesiątkę różańca świętego za 10 kapłanów. Jak mówią organizatorzy, to realny dar, jaki możemy im dać. O modlitwie za kapłanów, a także możliwości dołączenia do akcji Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z koordynatorką wydarzenia Elżbietą Augustyniak z Ruchu Światło Życie archidiecezji gdańskiej.
Dzisiaj będziemy opowiadać o modlitwie za kapłanów. Dlaczego ona jest taka ważna?
Jesteśmy jak naczynia połączone. Nasza świętość zależy od świętości księży i odwrotnie. Ich gorliwość od modlitwy wiernych. Potrzebujemy gorliwych kapłanów, świętych spowiedników, światłych rekolekcjonistów, mądrych katechetów. Z posługi kapłańskiej korzystamy na co dzień. Dzięki księżom mamy najcenniejszy dar, jakim jest Eucharystia. Dzięki nim korzystamy z sakramentu pokuty i uzyskujemy odpuszczenie grzechów. Księża są zwykłymi ludźmi, takimi jak każdy z nas. Mają swoje mocne, słabe strony, jednak wymagania, które się im stawia, są znacznie wyższe niż te, które stawiamy przeciętnemu człowiekowi. Aby im sprostali, chcemy się właśnie modlić, by byli otoczeni dodatkową mocą z nieba.
To jest tak, że my zapominamy się modlić o kapłanów, że modlimy się o wszystkich w różnych intencjach, a o kapłanów prosimy troszkę mniej?
Myślę, że modlimy się, ale modlimy się nieregularnie, modlimy się zbyt ogólnie, modlimy się za wszystkich. Na przykład ja często modliłam się za kapłanów przeżywających kryzys. Mhm. Natomiast potrzebna jest modlitwa bardzo konkretna, imienna, za kapłanów, których znamy, których spotykamy na co dzień. Ich właśnie Pan Jezus wybrał, każdego osobno, każdego po imieniu. I właśnie taka modlitwa jest potrzebna, żeby ten konkretny ksiądz był otoczony modlitwą.
Chociażby dziesiątka różańca, jadąc do pracy i wymieniając sobie za księdza Jana, za księdza Krzysztofa, za księdza Łukasza.
Tak, to są bardzo konkretni ludzie. To nie jest jakaś masa, za którą się modlimy, jakiś kościół tajemniczy. Każdy ksiądz, którego spotykamy na naszej drodze, potrzebuje tej modlitwy.
Od czego to się zaczęło? Skąd pomysł, żeby tak zachęcać innych do tej modlitwy za kapłanów?
Pomysł powstawał stopniowo. Pierwsze, muszę powiedzieć, że pochodzę z rodziny, w której jest kapłan. Wujek, brat mojej mamy, a jednocześnie mój ojciec chrzestny jest franciszkaninem wywodzącym się z Katowic Panewnik. Z 30-letnim stażem kapłaństwa aktualnie posługuje w Hongkongu i to było tak, że w domu moich dziadków zawsze było dużo modlitwy za księży, panowała atmosfera szacunku wobec kapłanów, kapłaństwa. Ci księża pojawiali się często, czy to na jakichś obiadach, kolacjach. Opowiadali też o swoich potrzebach, troskach, więc ta modlitwa w moim domu rodzinnym była zawsze. Po drugie, Pan Bóg postawił na mojej drodze wielu wspaniałych świętych księży. Księży posługujących w parafiach, ale też we wspólnotach, w których byłam, czy to w oazie młodzieżowej, czy już w domowym kościele, gdy zostałam mężatką. Wielokrotnie słyszałam z ich ust prośby o modlitwę, by ich ludzkie wysiłki były wspierane Bożą łaską, by ta działalność duszpasterska, ewangelizacyjna przynosiła owoce. Przełomowym momentem było niespodziewane odejście z kapłaństwa księży z bliskiego otoczenia. Wielokrotnie przychodziła mi do głowy refleksja, że gdyby ci księża otrzymali wystarczające wsparcie modlitewne ode mnie, czy od pozostałych wiernych, bo przecież też nie jestem w stanie modlić się za wszystkich kapłanów, chociaż za wielu się modliłam, że gdyby dostali takie wsparcie w chwilach kryzysu powołania, być może nie doszłoby do tych dramatów.
To jest jakaś konkretna modlitwa, czy to po prostu jest zachęcanie do jakiejkolwiek modlitwy, po prostu za księży?
Zawsze i wszędzie zachęcam do modlitwy za księży, mamy mnóstwo możliwości. Nasza propozycja jest kolejną, oprócz znanych dobrze margaretek czy adopcji duchowej. Mhm. Można też powiedzieć, że jest przedłużeniem innej wspaniałej akcji, która ma miejsce w Wielki Czwartek prawie w każdej parafii naszej archidiecezji. Ta inicjatywa się nazywa Słudzy Pana Kapłani proszą o modlitwę. Akcja ta jest z konieczności krótkoterminowa, obejmuje wszystkich kapłanów z całej Polski. Natomiast nasza inicjatywa Pomoże Kapłanom jest niejako jej uzupełnieniem.
Tak by przedłużeniem.
Tak by modlitwa trwała przez cały rok za każdego księdza z naszej archidiecezji.
Dlaczego to jest tak ważne, żeby się też włączyła w taką konkretną modlitwę?
Stosunkowo niewielkim kosztem możemy dać realną pomoc tym księżom na co dzień. Zamiast narzekać, zamiast krytykować, po prostu modlić się. Nasza propozycja jest bardzo prosta, ponieważ jak zauważono w portalu deon.pl, wystarczy 39 sekund, aby modlić się za księdza. Masz 39 sekund, módl się za księdza. Jedno zdrowaś Maryjo, krótka modlitwa za kapłana i myślę, że to drobne z naszej strony poświęcenie zaowocuje wspaniałym, gorliwym kapłaństwem.
Dużo osób już dołączyło do tej modlitwy?
Bardzo dużo osób dołączyło. Jest nas w sumie około 200 osób, które regularnie, dzień w dzień modlą się za księży. Większość z tych osób postanowiła modlić się przez cały rok, do końca roku. Oczywiście z nadzieją, że potem będzie tę modlitwę kontynuować w kolejnym roku, ponieważ z założenia nasza akcja jest bezterminowa, ponieważ księża stale potrzebują wsparcia od wiernych.
Jeśli ktoś chce dołączyć, może gdzieś napisać, przeczytać informacje?
Informacja jest na stronie Archidiecezji Gdańskiej, także pojawia się regularnie na Facebooku. Również informacja jest na stronie domowego kościoła Archidiecezji Gdańskiej. Wystarczy napisać na adres pomozekapłanom@gmail.com. W odpowiedzi mailowej zostanie wysłana wiadomość z imieniem księdza przydzielonego do modlitwy i latami jego posługi kapłańskiej, a także konkretna modlitwa, którą należy odmówić. Gorąco zachęcam do modlitwy, do włączenia się w inicjatywę Pomoże Kapłanom i do codziennej modlitwy za księży, ponieważ dzięki temu Bóg może uczynić wielkie rzeczy. Razem możemy więcej.
W drodze.
I witam serdecznie redaktora Piotra Piotrowskiego z Gościa Niedzielnego, tygodnika Gość Niedzielny oczywiście.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże, Piotrze.
Szczęść Boże, Andrzeju.
Jak wielki post ci się udał, bo to już koniec.
No właśnie.
Smutno taki się zrobiło, nie?
Intensywne, ale bardzo mi się udał.
Mam nadzieję, że państwu również.
Przede wszystkim cieszę się z tego, że ruszyłem w trasę.
No właśnie, mam nadzieję, że twoje nogi już wróciły do formy.
Już,
ale tam nogi, co tam nogi? Ważne, żeby serce było odmienione. A tak chyba się stało, patrząc na ciebie. I mam nadzieję, że państwo, którzy uczestniczyliście w tym misterium męki pańskiej drogi krzyżowej, wyjątkowej drogi krzyżowej, również macie serca odmienione. A przed nami wielki tydzień i również wielki piątek, adoracja krzyża. To będzie wszystko się działo. Tryduum paschalne, wielkie uroczystości. To przed nami, prawda?
Tak.
Dużo będzie się działo i to będą ciekawe momenty. Ale zanim to nastąpi, drodzy państwo, to dzisiaj wielkie wydarzenie, do którego już państwa zachęcaliśmy, ale będziemy zachęcać jeszcze raz.
Wyjdźmy z domu.
Wyjdźmy z domu i pokażmy, że jesteśmy za Janem Pawłem II. Myślę, że wszyscy powinniśmy zrobić.
Wyjdźmy z domu, po prostu.
Pokażmy, bo za dużo jest zła wokół nas, a my przecież mamy pielęgnować dobro. Tylko nie jest to wcale takie proste, Piotrze, prawda? No bo dzisiaj trzeba pójść na przykład pod Bazylikę Mariacką o godzinie 15.
Myślę, że to nie jest żaden trud.
To nie jest trud, no dla niektórych być może jest. Ale wyjdźmy. Co ty tak cicho dzisiaj?
Nostalgiczny.
Ale właśnie, jeśli chodzi o Jana Pawła II, zaraz się rozkręcisz. To ostatnie wydarzenia rzeczywiście wokół postaci świętego Jana Pawła II motywują mnie, by nie pływać po powierzchni, po kremówkach, ale zgłębiać jego nauczanie i przekazywać je przyszłemu pokoleniu. Tak mówi.
Bardzo, bardzo pani Teresa polecam Michalska. Ten tekst. Dokładnie piękne świadectwo tego, jak święty Jan Paweł II działa w życiu. I jak dokonuje cudów, bo tam jest parę cudów opisanych, także zajrzyjcie państwo koniecznie. No myślę, że warto.
Pozdrawiamy panią Teresę i pana Janusza.
Dużo siły państwu Michalskim, a szczególnie pani Teresie w pracy.
Każdemu, kto ma różne krzyże w swoim życiu, każdy z nas te krzyże nosi. No a przed nami Wielki Piątek, więc będziemy w jakiś sposób odnosić się również do i misterium męki pańskiej i te krzyże będziemy nieść.
Też w noszeniu krzyża.
Idą w milczeniu, w habitach i charakterystycznych kapturach, przy dźwiękach kołatek i bębnów, Piotrze.
Tak jest.
Mówiliśmy o tym, Ania Rębas o tym też mówiła, ale zachęcamy państwa do tego, żebyście może zobaczyli, uczestniczyli w tych...
Żebyście znowu wyszli
z
domu.
Tak, tym razem do...
Piątkowy wieczór.
Bazyliki Mariackiej.
Tam na zakończenie, ale myślę, że jak wyjdziecie państwo tak
ulicami
przed
miasta.
Godziną 10 i traficie na tą milczącą procesję, bo w większości czasu ona idzie w milczeniu, śpiew tylko się rozlega przy kolejnych kościołach. Myślę, że to zrobi na was bardzo duże wrażenie. i też zmusi do refleksji, bo to idzie procesja z pustym krzyżem.
I to już po raz
na
8.
Na tym krzyżu już nikogo nie ma. No, warto to zobaczyć i taką refleksję wielkopiątkową też wziąć sobie do serca. Myślę, że na te, no w zasadzie ten wieczór i kolejny cały dzień, tak żeby w niedzielę już trochę inaczej spojrzeć też na rzeczywistość.
A mówimy o tym misterium wielkopiątkowym, który po raz 8 ulicami Gdańska
tak,
przejdzie.
Tak, no, trochę
procesja
tak, żeśmy skrótu myślowego tak, dokonali, tak, bo
to jest to nawiązanie.
Jesteśmy głęboko w tej całej historii. Myślę, że misterium krzyża, które po raz 8 w Gdańsku, to jest coś, co z jednej strony pewnie nas wyróżnia, ale z drugiej fajnie by było, żeby to się stało tradycją.
Semana Santa, proszę Państwa.
Tak jest.
Wielki Piątek.
Po Gdańsku.
Po Gdańsku, godzina 21:45, Bastion Świętej Gertrudy, tam jest
tam
rozpoczęcie.
Tam zaczynamy,
tak, a zakończenie po 12:00 w nocy oczywiście w Bazylice Mariackiej. Drodzy Państwo, przed nami dużo wydarzeń, a dzisiaj rozpoczynają się rekolekcje w Archikatedrze Oliwskiej. Potrwają one do 5 kwietnia. Głosić je będzie ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, znany i ceniony teolog i biblista.
To szczególnie takie ważne dla tych osób, które modlą się modlitwą pańską i, no i rozważają te słowa, które tam padają w tej modlitwie. Tu będzie takie studium tego, co wypowiadamy. Powracają te rekolekcje.
19:30, tak się rozpoczynają.
Inteligencji, tak. Po dłuższej takiej przerwie myślę, że warto. No, świetny kaznodzieja.
No i jeszcze, jeśli już tu jesteśmy przy gościu niedzielnym, to zachęcamy Państwa do tego, żebyście zajrzeli do tego tekstu. Potrzebujemy się nawzajem. My o tym już Państwu dzisiaj mówiliśmy, bo to jest ta inicjatywa Słudzy Pana, kapłani proszą o modlitwę. O tym mówiła Alicja Samolewicz-Jeglicka dzisiaj, ale też tekst
tak
księdza
Nie
Macieja Świgonia.
Przy okazji Wielkiego Czwartku pozdrawiamy księdza Macieja.
I również życzymy mu dużo sił w tej codziennej pracy. Pozdrawiamy też księdza proboszcza z parafii świętego brata Alberta, w którym ksiądz Maciej też pracuje, księdza Grzegorza Stolczyka i wszystkich kapłanów całej archidiecezji
gdańskiej.
Otaczamy modlitwą. Piotrze, modlimy się po prostu.
Pewnie.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja
dzisiaj
również.
Tak refleksyjnie,
tak,
trochę, ale wielki,
no, wielki tydzień. To jest zawsze taki
trochę więcej
dla mnie taki moment, że lubię się tak wycofać.
Wyciszyć troszeczkę. To się wyciszamy razem z Piotrem.
Się. Wszystkiego dobrego. Wyciszenia.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w magazynie W Drodze. Zachęcamy do uczestnictwa w marszach papieskich. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu do uroczystości Tryduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, a już niedługo zaśpiewamy Alleluja. Andrzej Urbański.
W Drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.